Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maria, witam widzów telewizji Trwam. Zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy wielkanocnej. Królowo niebios, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja. Z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Miłosierdziu Bożemu powierzamy wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Zapraszamy do udziału w dzisiejszych rozmowach niezakończonych na temat pełna ochrona życia. Gośćmi programu będą mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris oraz Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia. Początek spotkania na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Natomiast w radiowej audycji dla małżonków i rodziców o 21.30 podejmiemy temat, czy drukowane szkodzi na oczy. Gośćmi programu będą ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ksiądz doktor habilitowany Dariusz Wachowicz-Śmieszchalski oraz doktor Marek Kuczyński.
Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. Spotkanie w MSZ-cie i Ministerstwie Sprawiedliwości. Do tego długa rozmowa z prezesem Trybunału Andrzejem Rzeplińskim. Tak wyglądała wizyta wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w Polsce.
Wizyta Fransa Timmermansa ma związek z prowadzoną przez Komisję Europejską wobec Polski procedurą ochrony praworządności, której celem jest zbadanie, czy sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego nie zagraża zasadom praworządności. Wiceszef Komisji Europejskiej podkreślał, że jego dotychczasowy ogląd sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego może nie być w pełni wyczerpujący i może tutaj być cały szereg wątpliwości i niejasności. Powiedział wiceszef MSZ-u Aleksander Stępkowski. Zaznaczył on, że w dialogu między polskim rządem a Komisją Europejską konieczne do wyjaśnienia i doprecyzowania są pewne kwestie prawne, bo nie można bazować na uproszczeniach i politycznych interpretacjach faktów prawnych.
Trzeba sobie wyjaśnić dokładnie okoliczności prawne i tutaj spotkaliśmy się z całkowitą otwartością ze strony przewodniczącego Timmermansa, jeśli chodzi o chęć wyjaśnienia prawnych zawiłości z istniejącej sytuacji. Dlatego osobiście traktuję to spotkanie jako bardzo produktywne, właśnie w takim sensie, że inicjujące pewien już prawniczy dialog.
Aby rozwiązać jakiekolwiek zawiłości, potrzebny jest kompromis polityczny, mówił minister Konrad Szymański.
Kiedy próbujemy uporządkować ten dialog i zobaczyć, które rzeczy są łatwe do rozwiązania, które są może trudniejsze, ale wciąż do rozwiązania, a które są naprawdę trudne, to widzimy wyraźnie, że wśród tych trudnych spraw są rzeczy, które mogą być rozwiązane tylko na drodze dialogu politycznego i kompromisu politycznego, który może być zawarty tylko i wyłącznie między siłami politycznymi w Polsce, w Warszawie.
Podczas spotkania w MSZ-cie poruszane były także inne tematy niż tylko ten związany z Trybunałem Konstytucyjnym.
Przewodniczący Timmermans przede wszystkim wskazał na to, jak dużą rolę przywiązuje do Polski, do roli Polski w regionie, w relacjach z Ukrainą między innymi, ale i w relacjach z Rosją i oczekuje z naszej strony bardzo aktywnej tutaj postawy. I myślę, że ta wizyta może stać się bardzo przyczynkiem do bardzo dobrej kooperacji.
Aleksander Stępkowski zapowiedział także powrót do roboczych spotkań ekspertów MSZ-u i gabinetu wiceszefa Komisji Europejskiej. Mają one służyć wyjaśnieniu prawnych zawiłości związanych z konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Prezes Stadniny w Janowie Podlaskim oddał się do dyspozycji ministra rolnictwa. A ma to związek z padnięciem w ostatnim czasie dwóch klaczy w stadninie. Sprawę bada prokuratura.
W ciągu ostatnich tygodni w słynnej stadninie koni w Janowie Podlaskim padły dwie bardzo cenne klacze. W obu przypadkach przyczyna śmierci była identyczna. Rozległy skręt jelit cienkich. Jak się okazało, w paszy podawanej koniom znaleziono antybiotyki przeznaczone dla kurcząt rzeźnych. Substancje te są dla koni śmiertelne. Teraz Państwowy Instytut Weterynarii bada próbki paszy.
Przekazaliśmy próbki
paszy
do badań, bo okoliczności mogą być różne i otrzymaliśmy sprawozdanie, o którym dzisiaj pisze Rzeczpospolita. Częściowo pierwsze sprawozdanie, które posiada prokuratura. Dalsze postępowania i komunikat w tej sprawie będę prosił, żeby niezwłocznie wydała prokuratura po analizie wszystkich próbek.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że powstanie specjalna rada do spraw hodowli koni, złożona z naukowców i ekspertów, która będzie wspierać rozwój hodowli koni czystej krwi arabskiej.
Zadaniem rady do spraw hodowli koni będzie ocena stanu istniejącego hodowli koni w Polsce, a także współpraca w przygotowaniu i opiniowaniu programu, który będzie opracowany przez resort rolnictwa.
Pierwsze posiedzenie rady w przyszłym tygodniu. Minister rolnictwa przekazał również informację, że zostanie zmieniony zarząd stadniny w Janowie Podlaskim.
Ksiądz kardynał Tarcisio Bertone gościł w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie wygłosił wykład na temat wkład Stolicy Świętej w budowanie pokoju i sprawiedliwości na świecie, doświadczenie sekretarza stanu. Ksiądz kardynał udzielił też specjalnego wywiadu telewizji Trwam i Radiu Maryja, w którym dziękował za działalność tych katolickich mediów.
Ksiądz kardynał Tarcisio Bertone to wybitna postać. Przez wiele lat był wykładowcą na papieskich uniwersytetach w Rzymie. Posługiwał także jako sekretarz Kongregacji Doktryny Wiary, którą wówczas kierował ksiądz kardynał Józef Ratzinger. To właśnie przyszły papież Benedykt XVI mianował go na stanowisko sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Ksiądz kardynał przez wiele lat był także kamerlingiem świętego Kościoła Rzymskiego.
Dziękujemy za życzliwość. Za życzliwość tego doświadczamy. Doświadczyliśmy, doświadczamy i to właśnie bardzo osobiste. Również jako sekretarz stanu. Nie zapomnimy tej pielgrzymki do Rzymu w roku wiary i spotkanie przy ołtarzu w Bazylice Świętego Piotra. Bóg zapłać za wszystko.
Podkreślał założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Księdza kardynała powitał także prezydent Torunia Michał Zaleski.
Witamy eminencję księdza kardynała w mieście, o którym się mówi, że jest miastem Mikołaja Kopernika. Ale to także miasto wspaniałych zabytków, wielkiej ośmiowiekowej historii. Miasto, które jest szczęśliwe z tego, że tutaj powstają dzieła ewangelizacji, a wśród nich promieniejąca wiedzą Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. To nasza toruńska uczelnia i dzięki jej działalności mamy zaszczyt gościć eminencję księdza kardynała wśród nas, Torunian.
Ksiądz kardynał Tarcisio Bertone w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wystąpił z gościnnym wykładem. Były watykański sekretarz stanu na podstawie własnych doświadczeń mówił o wkładzie Stolicy Świętej w budowanie pokoju i sprawiedliwości na świecie. Ksiądz kardynał Tarcisio Bertone udzielił także specjalnego wywiadu telewizji Trwami Radio Maryja. Dziękował w nim toruńskiej rozgłośni za przekazywanie informacji, świadczenie o prawdzie, promocję wartości i pomoc w modlitwie.
Ja dziękuję Radiu Maryja za to wszystko, co czyni w przestrzeni komunikacji społecznej. Robi to w sposób profesjonalny, z entuzjazmem, skutecznie służąc prawdzie z informacjami pogłębionymi na temat życia Kościoła i społeczeństwa. Przede wszystkim na temat doktryny Kościoła, nauczania Kościoła i na temat nauczania pasterzy Kościoła, które docierają do szerokiego grona odbiorców. Dziękuję Radiu Maryja za pomoc w modlitwie we wszystkich miejscach i sytuacjach, a przede wszystkim w miejscach cierpienia.
Ksiądz kardynał zachęcał Radio Maryja do wierności swojemu posłannictwu.
Dico a Radio Maria di continuare.
Pragnę powiedzieć Radiu Maryja, aby dalej było wierne swojemu posłannictwu i pragnę powiedzieć słuchaczom Radia Maryja, aby przyjmowali i wewnętrznie ubogacali się przesłaniem Radia Maryja, profesjonalizmem tego radia i sensem, a także przekazem wiary, sensem życia, wartości i nadzieją z pomocą Bożą i Matki Bożej Fatimskiej. Z pomocą Matki Bożej Fatimskiej my możemy dalej iść drogami tego świata, mimo różnych sytuacji zamętu w tym świecie. Prosimy Pana, aby opiekował się nami w sytuacjach bardzo trudnych i aby uczynił nas, aby zajaśniało w takich sytuacjach światło prawdy i żar Jego miłości za wstawiennictwem Maryi i wszystkich świętych, a w sposób szczególny za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, który kochał i darzył gorącą miłością Radio Maryja.
Na zakończenie ksiądz kardynał udzielił specjalnego błogosławieństwa.
To błogosławieństwo, którego udzielam z głębi serca z największą radością. Jest ono ubogacone błogosławieństwem i myślą Ojca Świętego Franciszka i Ojca Świętego Benedykta XVI. Ojciec Święty Franciszek i Ojciec Święty Benedykt przesyłają pozdrowienia i błogosławieństwo dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja i wszystkich posługujących w radiu.
A więcej wiadomości już za niespełna 2 godziny o 20:00. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia.
Dziś w nocy na ogół zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Tylko na zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Możliwy jest przelotny deszcz, a nawet burze. Na północnym wschodzie lokalnie mgły. Temperatura od 8 stopni do 11 stopni Celsjusza. Jedynie na Suwalszczyźnie około 6 stopni Celsjusza. Wiatr we wschodniej połowie kraju słaby, południowy. W zachodniej połowie słaby, wzmagający się do umiarkowanego. Południowy skręcający na zachodni. Na wybrzeżu wiatr okresowy. czasami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro na Mazowszu, Podlasiu, Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie małe, od zachodu wzrastające do dużego i przelotny deszcz. Od godzin południowych miejscami także burze. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże, okresami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna w północno-zachodniej połowie kraju od 14 do 17 stopni. Na pozostałym obszarze Polski od 16 do 21 stopni. Cieplej jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam od 21 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, porywisty zachodni. W czasie burz oraz początkowo na wybrzeżu wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i będzie rosło.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Witam również w studiu naszych gości. Dziś rozmawiać będziemy o pełnej ochronie życia. Naszymi gośćmi są mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.
Nie będzie w mnie Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. I pan Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia.
Szczęść Boże.
Pełna ochrona życia. Każdy z nas obdarzony życiem, tym życiem, które ma wymiar nie tylko ziemski, ale również wymiar nadprzyrodzony. Jesteśmy jako jedyne istoty żyjące na ziemi istotami cielesno-duchowymi w naszym stworzeniu. Bierze udział mężczyzna, kobieta, bierze udział również Pan Bóg i mówimy o powołaniu człowieka. Czym dla Panów jest ten przeogromny skarb, którym jest życie ludzkie, życie własne i to, na które Panowie patrzą, którego Panowie doświadczają na co dzień?
No to jest skarb wielki, dar wspaniały i jednocześnie zadanie. Zadanie, które otrzymujemy, czyli przeżyć własne życie zgodnie z powołaniem. To powołanie trzeba odkryć, tak? No i ludzie świeccy również mają powołanie. I każdy człowiek ma powołanie. I trzeba to powołanie odkryć i starać się wypełnić. Na pewno to poszukiwanie prawdy jest częścią każdego powołania. Odkrycie tego, co Pan Bóg, czego Pan Bóg dla nas pragnie. I to zawsze jest służba. I każdy człowiek jest niepowtarzalny. Każdy ma swoje własne powołanie, ale no, też są, jest tak, że te niektóre powołania są do siebie podobne. No i ja myślę, że to, co nas łączy z panem mecenasem, to jest to, że mamy służyć właśnie innych, bronić tych, którzy sami bronić się nie mogą. Bo dzieci w łonie matki nie mogą podnieść głosu w swojej obronie. Ale my możemy to zrobić.
I stąd panowie zaangażowali się tak bardzo mocno w ochronę życia poczętego, jeszcze nienarodzonego?
To prawda. I zarówno Fundacja Pro Prawo do Życia, jak i Instytut Ordo Iuris działają zasadniczo na różnych zupełnie polach. Fundacja PRO poświęcona jest w pełni zadaniu obrony życia. My zajmujemy się analizami prawnymi, obroną wartości w systemie stosowania prawa, ale tym razem spotykamy się u źródeł i u fundamentów tego, co najważniejsze. Patrzymy na obronę życia z jednej strony jako obronę tego, co jest najważniejsze dla każdego z nas, jako dar od Boga, ale z drugiej strony jako to, co jest istotnie u fundamentu koncepcji państwa. Jest tym, po co państwo zostało w ogóle stworzone i po co godzimy się na to, aby państwo funkcjonowało.
Prosimy o odpowiedź.
Chodzi o godność i godność człowieka, która jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna, co poświadcza zresztą nasza konstytucja. Te zasady wynikające wprost z prawa naturalnego znajdują bezpośrednio wyraz w naszym systemie konstytucyjnym, a następnie owocem tej godności jest prawo do życia. I to prawo do życia chcemy zapewnić każdemu. Od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. W naszej opinii już od wielu lat, odkąd ta konstytucja funkcjonuje, to powinno być zapewnione każdemu Polakowi. Ale mam nadzieję, że uda się to tym razem.
Jeżeli mówimy o prawie, więc musimy oprzeć to prawo na fundamencie. Pan mecenas mówi, że tym fundamentem jest godność osoby ludzkiej. A teraz na jakich podstawach prawnych już konkretnie kodeksie, konstytucji, czy wystarczy to prawo ludzkie stanowione tylko i wyłącznie?
Mamy to niewątpliwie szczęście, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zawiera w sobie jednoznaczne wskazanie, że godność człowieka, godność ludzka ma charakter przyrodzony, ponadnaturalny, niezbywalny i nienaruszalny. Z tego wynika wprost, że ustawodawca zwykły, ten ustawodawca, który przewiduje na razie możliwość zabijania nienarodzonych dzieci, powinien wycofać się z tego prawa, bo w poszanowaniu pełnej i nienaruszalnej godności człowieka, z której wynika prawo do życia każdego człowieka, powinien w pełni zaakceptować, że rolą państwa nigdy nie może być zabicie. Rolą państwa musi być zawsze potwierdzenie prawa do życia. Zresztą mamy też to szczęście, że nasz Trybunał Konstytucyjny jeszcze 20 lat temu, orzekając o niekonstytucyjności przesłanki tak zwanej społecznej aborcji, wywiódł z Konwencji o prawach dziecka i z Deklaracji Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż tam również znajduje się potwierdzenie prawa każdego dziecka przed i po urodzeniu do życia. A zatem te postulaty, z którymi wychodzimy, mają niezwykle mocne podłoże, zarówno w prawie międzynarodowym, jak i krajowym. I wychodzimy z nimi dzisiaj, dlatego że widzimy bardzo poważną szansę, żeby zagwarantować to prawo teraz w drodze ustawowej.
Czyli... Ja jeszcze, jeśli można, nawiązał do tego pytania ojca, czy prawo stanowione wystarcza, tak? No bo tutaj pan mecenas powiedział o tym...
Postanowione wystarcza jako podstawa i właśnie, na podstawie jakiego prawa stanowionego możemy...
Właśnie, że to prawo stanowione też powinno się na czymś opierać. Ono nie wisi w próżni, więc powinno się opierać na prawie naturalnym. I z drugiej strony, no, ja chciałem zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, które wiążą się z tym, właśnie kiedy się przypisuje prawu stanowionemu albo demokracji, tak, że jeśli większość czegoś chce, zapisze to w prawie, to znaczy, że to już jest dobre. Tak? I niestety wiele państw zachodnich w tym kierunku poszło. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wywiódł prawo do aborcji z konstytucji. Nie wiadomo jakim sposobem, bo nic w konstytucji Stanów Zjednoczonych o aborcji napisane nie jest. Widzimy, co się dzieje na zachodzie Europy i nie chcemy, żeby to się stało w Polsce, więc trzeba budzić sumienia.
Trzeba budzić sumienia, z czym oczywiście zgadzamy się, to nieustannie czynimy, jeżeli jesteśmy ludźmi sumienia właściwie uformowanego, czyli uformowanego zgodnie z prawem naturalnym, zgodnie z naszą godnością, zwłaszcza tutaj mówimy o naszej godności dziecka Bożego wynikającej z Chrztu Świętego, tylko nie chciałbym tej dyskusji zamknąć do takiego środowiska katolickiego, środowiska chrześcijańskiego, bo jeżeli mówimy o prawie naturalnym, to dotyczy to oczywiście każdego człowieka. I tu pan Mariusz Dzierżawski dotknął jednego słowa – demokracja. I to prawo stanowione najczęściej jest prawem stanowionym przez pewną ugodę, bądź to przez głosowanie większości, bądź ustalone w innym systemie sprawowania władzy jako prawo narzucone. I teraz moje pytanie o tak zwany katalog praw nienaruszalnych, które nie podlegają dyskusji, czy nie powinny podlegać dyskusji. Prawo do życia na pewno do tego katalogu należałoby zaliczyć, że nad tym nie ma wyjątku, nie ma demokracji, nie ma tolerancji, ale jakie to są prawa?
Niewątpliwie te wszystkie prawa, które wywodzimy wprost z prawa naturalnego i to bez względu na to, czy wywodzimy je z prawa naturalnego, motywując je względami religijnymi, czy też względami ogólnoludzkimi, jak to przecież czyni bardzo wiele narodów europejskich. Wywodzimy ze wspólnych tradycji chrześcijańskich, ale przede wszystkim ze wspólnych tradycji również prawnych, które łączą nas we wspólnej kulturze prawnej europejskiej, czy szerzej chrześcijańskiej. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z prawami, które wywodzą się wprost z godności. Mówimy o prawach podstawowych, umocowanych bezpośrednio w godności ludzkiej, pośród których oczywiście na pierwszym miejscu jest prawo do życia, do ochrony życia, do ochrony zdrowia, prawo do zdrowia. Mamy do czynienia z fundamentalnymi gwarancjami własności. To są te fundamentalne aspekty naszego życia, których państwo nie może naruszyć i których demokracja nie może doprowadzić do przełamania tych zasad, ponieważ staje się dyktaturą. Musimy dążyć, w szczególności gdy chodzi o ochronę życia, do
usunięcia. Czyli demokracja też może stać się dyktaturą?
No, Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae o tym pisze wprost, tak, że demokracja bez wartości staje się, no już nie pamiętam jak słowa, którego użył.
Zakamuflowaną bodajże.
Tak, tak, tak. Jawnym lub zakamuflowanym totalitaryzmem.
Tak jest. No.
Tak. Czyli to, że kwestia procedur, przestrzegania samych procedur nie już nie przesądza o tym, czy coś jest dobre albo złe. No, trzeba przypomnieć, że Niemcy masowo popierali Hitlera, tak? I że Hitler demokratycznie doszedł do władzy. W związku z tym trzeba pamiętać o konieczności zakotwiczenia tych praw w wartościach. Mówimy o prawie naturalnym, żeby nie drażnić nikogo, i nie spowodować, że mówienie, że bo wy chcecie nam, zdarzyło mi się to w Sejmie kilka lat temu, chcecie nam narzucić swoje wierzenia. Nie, my odwołujemy się, ja wtedy zacytowałem, bo to też była debata na temat prawa do życia. I to pan Baliński, wówczas poseł, wcześniej minister zdrowia, mówił o tym, że chcemy przekonania religijne narzucić, a ja wtedy zacytowałem fragment przysięgi Hipokratesa, który mówił, że nie podam niewieście środka poronnego i mówię, panie pośle, mam nadzieję, że nie przypuszcza pan, że Hipokrates był chrześcijaninem. No i rzeczywiście poseł w tym mi przyznał rację. Można powiedzieć tak, że jeszcze wracając do tego wątku poprzedniego, że właśnie prawo naturalne to w niektórych środowiskach to źle się kojarzy. Też już nie tylko prawo od Boże, ale już prawo naturalne to jest coś, co tak brzydko brzmi. Prawa człowieka to jest to, co te środowiska właśnie na pierwszy rząd, no, prawa człowieka są najważniejsze. I my odpowiadamy, owszem, prawa człowieka, a w szczególności prawo do życia. Tak? Prawo do życia jest fundamentem wszystkich praw. Jeśli człowiekowi można zabrać prawo do życia, no to prawo do majątku, prawo do pracy, prawo do bezpłatnej nauki, niektórzy twierdzą, że to nie ma sensu. Trup człowieka, nie będzie z tego korzystał.
Skąd tak wiele pytań odnośnie powołania człowieka i odnośnie tej wstępnej takiej dyskusji na temat prawa? Mianowicie z tego, że doświadczamy jakiegoś potężnego sporu na nowo, oczywiście dla środowisk katolickich, środowisk, które bronią godności człowieka od poczęcia, jego praw od poczęcia do naturalnej śmierci. Zmiana sytuacji geopolitycznej stała się okazją do tego, by na nowo przypomnieć, że ustawa z lat 90. nie jest i ta batalia, którą przeżyliśmy wtedy, nie jest dla nas zadowalająca. A z drugiej strony wiadomo, że rozpoczęła się batalia tych, którzy mają inną wizję człowieka. Bo wydaje się, że od wizji człowieka, od wizji państwa zależy kodeks prawny. Jeżeli my mówimy o wizji człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, wyposażonego godnością, wyposażonego prawami naturalnymi, to jesteśmy w kręgu tych, którzy doskonale rozumieją, że człowiek jest od poczęcia człowiekiem i przysługują mu wszystkie prawa, aż do jego naturalnej śmierci. I ta śmierć jest śmiercią, która należy mu się na podstawie godności i natury, by była zgodną z tym, kim jest jako człowiek. Natomiast jeżeli spoglądamy na argumenty drugiej strony, która ma zupełnie inną wizję człowieka, człowieka, którego można poddać demokracji, można zdefiniować i zweryfikować na różne sposoby, zakwestionując nawet jego płeć fizyczną, no to wtedy mamy takie wielkie przeciąganie liny. Kto zwycięży, można powiedzieć, wielką walkę, a jesteśmy zachęcani do tego, by prowadzić i teraz jak prowadzić dialog pomiędzy tymi, którzy akcentują prawo kobiety, a tymi, którzy akcentują prawo dziecka? Jak pogodzić tych, którzy akcentują prawo matki z tymi, którzy przypominają o powołaniu kobiety, o powołaniu matki, o powołaniu mężczyzny jako ojca, o powołaniu wtedy człowieka? I mamy do czynienia, moim zdaniem, z potężną walką dwóch zwaśnionych ze sobą w bardzo ważnej kwestii, najważniejszej, najbardziej istotnej kwestii ludzkiego życia stron. Jedni przypominają prawo naturalne, godność człowieka i powołanie człowieka, a drudzy zupełnie inna wizja człowieka, ja egoista, moje życie, mój brzuch, moje nasienie, moja władza.
Pamiętajmy, że mamy do czynienia z potężną tradycją postoświeceniową, postsocjalistyczną myślenia o człowieku jako jednostce, którą można ukształtować w oderwaniu od jego natury. Ta tradycja myślenia, ten sposób formułowania postulatów społecznych, pewnych postulatów inżynierii społecznej, które znajdują swój wyraz w aktach prawa i też w aktach prawa międzynarodowego, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, to ze szczególnym natężeniem w tak zwanej konwencji stambulskiej, czyli konwencji przemocowej przyjętej w ubiegłym roku przez Polskę jako wiążący akt prawa międzynarodowego. Ścierając się z tym sposobem myślenia, ścierając się z tą tradycją, musimy znaleźć rzeczywiście pewne obszary, w których mamy wspólne korzenie. Pamiętajmy, że również ta najdalej darwinistyczna teoria prawna również sięgała do prawa natury w momentach największego kryzysu. Wtedy, kiedy ocierała się o samą zagładę. Kiedy sędziowie i prokuratorzy sowieccy, niemieccy, brytyjscy spotkali się w Norymberdze, żeby osądzić koszmar nazistowskiej III Rzeszy, odwołali się do prawa natury, odwołali się do prawa narodów i do prawa naturalnego. Znaleźli wspólny mianownik w zaafirmowaniu i w potwierdzeniu fundamentalnych praw godnościowych człowieka. I z nich wywiedli bezprawie, w którym działała III Rzesza. My dzisiaj być może również musimy cofnąć się do tych fundamentalnych praw. I mówiąc o prawach człowieka, musimy przede wszystkim odejść od koncepcji sprzeczności praw matki i praw dziecka. Bo to jest to, co próbuje nam się wmówić, że istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy tym, co winniśmy zagwarantować matce, a co winniśmy zagwarantować jej dziecku. A powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że matka i jej prawa są przede wszystkim gwarantami praw dziecka. Oni występują zawsze razem. Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy prawami jednego a drugiego. I jeżeli dzisiaj pojawiają się postulaty ruchów feministycznych sięgające do samokształtowania swojego życia, do wywodzenia z prawa do prywatności, prawa do zabicia dziecka, to mamy do czynienia z daleko idącym nieuporządkowaniem tej natury człowieka właśnie. i należy przywrócić właściwe gwarancje dziecku po to właśnie, by tym samym zagwarantować te prawa matce.
Ja może podzielę się takim doświadczeniem. Tak. Czasami mnie pytają właśnie w mediach takie, dlaczego chcecie odebrać kobiecie prawo do decydowania. Ja odpowiadam wtedy, a czy pani by chciała mieć prawo do zabicia swoich dzieci? O nie, oczywiście nie. No właśnie, to jest ilustracja tego, co mecenas powiedział. Żaden normalny człowiek nie chce mieć prawa do zabijania swoich dzieci.
Panowie są autorami inicjatywy ustawodawczej o pełnej ochronie życia. Za chwileczkę do tego chcielibyśmy przejść, zwłaszcza do faktów i mitów z tym związanych, ponieważ no jesteście na różnie traktowani, albo bardzo pozytywnie, albo bardzo negatywnie. Ale wcześniej, z 30 marca, komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka. Ten komunikat nie wszędzie był odczytany, a myślę, że ci, którzy nas dziś oglądają czy słuchają, powinni z tą treścią właśnie w ramach tej audycji się zapoznać, zwłaszcza z tym, że inicjatywa ustawodawcza, której państwo jesteście autorem, jak została ściśle zjednoczona z komunikatem Episkopatu Polski, a tutaj nic takiego nie ma, jakby Konferencja Episkopatu Polski nie wskazała bezpośrednio. My jesteśmy w 100% całym gremium Konferencji Episkopatu Polski za tą inicjatywą ustawodawczą, dlatego chciałbym, byśmy wsłuchali się najpierw ten komunikat, a następnie w to, co jest faktyczną treścią ustawy, którą państwo proponujecie, tej inicjatywy ustawodawczej. Życie każdego człowieka jest chronione 5. przykazaniem dekalogu – nie zabijaj. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne. Należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka. W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w 3 przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców, dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, zarówno w naszej ojczyźnie, jak i poza jej granicami. Podpisali się arcybiskup Stanisław Gądecki, arcybiskup Marek Jędraszewski i arcybiskup Artur Miziński. Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka z 30 marca, odczytany w świątyniach w ramach ogłoszeń duszpasterskich 3 kwietnia 2016 roku, no, został utożsamiony z inicjatywą ustawodawczą.
No, musimy pamiętać, że nie ma nic zaskakującego w tym komunikacie. Tak jak został odebrany przez media, tak. Jako pewna nowość, jako coś nowego. Nie, to jest niezmienne nauczanie, którego wszyscy jako katolicy jesteśmy świadomi. I to niezmienne nauczanie daje sobie wyraz nieustannie w nauczaniu Kościoła. Zresztą na przestrzeni ostatnich kilku tygodni mieliśmy do czynienia również z bardzo jednoznacznym stanowiskiem zespołu bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski. Zespół bioetyczny wypowiadający się wówczas w sprawie tragedii w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie, również bardzo ostrymi słowy stwierdził, iż doszło tam do aborcyjnego zabicia dziecka i że zdarzenie to jest naturalną konsekwencją aborcji i śmierć dziecka w agonii była naturalną konsekwencją obowiązującego prawa. wypowiedź księdza arcybiskupa Hozera z ostatniej niedzieli, gdy również potwierdza, że nie ma możliwości zawierania kompromisu w tych fundamentalnych sprawach, jakim jest życie, że można wybrać albo życie, albo śmierć. Jest to niezmienne nauczanie Kościoła, natomiast od tego odróżnić należy, czego nie czynią media, inicjatywy świeckich. To są już inicjatywy, których istota jest polityczna. To jest realizacja naszych obywatelskich uprawnień, które zmierzają do pełnej realizacji ochrony prawnej każdego dziecka, każdego człowieka, czyli to, co słyszymy w nauczaniu Kościoła. Natomiast oczywiście inicjatyw może być tak wiele, jak wielu jest świeckich, jak wiele jest ruchów świeckich, którzy podejmują się tego trudnego zadania, przekonania również struktur politycznych państwa do tego, że warto w pełni bronić życia w Polsce. I tak widzimy też swoje zadanie. To oświadczenie, ten list stanowi niezwykle ważne poparcie dla wszystkich, którzy podejmują w tym czasie działania na rzecz obrony życia. I odbieramy to również oczywiście jako wsparcie dla naszej inicjatywy, ale to nie znaczy, że jest to jedyna forma urzeczywistnienia tej ochrony prawnej życia. Tak, to stało na czele naszego myślenia o ochronie życia. Staraliśmy się zrealizować właśnie postulat w tym projekcie ustawy, który przygotowywaliśmy, pełnej prawnej ochrony każdego dziecka, zarówno przed, jak i po urodzeniu. To są słowa, które jeszcze w latach 50. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jeszcze myśląca pewnym starym paradygmatem, sposobem formułowania myśli na temat prawa, potwierdziła, jeżeli chodzi o prawa dziecka, że powinny być równe zarówno przed, jak i po urodzeniu. Realizując właśnie to wskazanie, staraliśmy się przygotować bardzo konkretne zmiany ustawowe, które by zapewniły każdemu dziecku pełne prawo do życia.
Pełne prawo do życia dziecka. Wiadomo, że życie dziecka rozpoczyna się w momencie połączenia się gamety męskiej i żeńskiej. Natomiast no jeden z zarzutów, który jest stawiany tej inicjatywie ustawodawczej, nie ten najmocniejszy może, ale ten jeden z zarzutów, od kiedy ta prawna ochrona ma się rozpocząć, czyli ten wymiar no też troski, bo prawo nade wszystko ma troszczyć się i otoczyć opieką i ze względu na to jest ustanawiane. No i też jeżeli prawo, no to są nagrody i są kary, więc ten wymiar karny, od kiedy, dla kogo i dlaczego?
Przede wszystkim słusznie zauważamy, że skoro życie zaczyna się od chwili poczęcia, musimy to jednoznacznie zapisać w ustawie. Jeżeli istniały co do tego jakiekolwiek wątpliwości, powinien dawno już je rozwiać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, że również na gruncie naszego porządku konstytucyjnego, bez względu na jakiekolwiek inne normy, z których moglibyśmy to wywodzić, życie zaczyna się w chwili poczęcia i jest objęte pełną ochroną prawną. Zresztą w 2004 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do ochrony życia winniśmy rozstrzygać na rzecz tej ochrony in dubio pro vita humana. Ta zasada stała się zasadą prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej razem z wyrokiem Trybunału z 2004 roku. I my również przewidujemy pełną prawną ochronę od chwili poczęcia. To jedno. Rzeczywiście każda norma złożona jest również z tej jej części, która niesie za sobą sankcje. I tutaj narosło niezwykle wiele nieporozumień. Zarzucano nam chęć karania za poronienia. To oczywista nieprawda. Już w artykule 1, paragraf 3 kodeksu karnego mamy ogólną zasadę prawa karnego, która mówi, że jeżeli czyn nie jest objęty winą, to nie jest przestępstwem. Samoistne poronienie nigdy nie może być przestępstwem. Samoistne poronienie nigdy nie może być przedmiotem zainteresowania nawet wymiaru sprawiedliwości. Jest wielkim nieszczęściem, które spotyka rodzinę, które spotyka matkę, ojca, wszystkich bliskich i z całą pewnością nie jest objęte winą niczyją. Co więcej, mamy również to dosyć szerokie spektrum wydarzeń, w których dochodzi do braku ostrożności. Do braku ostrożności, której powinniśmy spodziewać się po poszczególnych osobach, w tym również po rodzicach. I wskutek tego braku ostrożności dochodzi do śmierci dziecka poczętego. My również wyszliśmy z założenia, że w takich sytuacjach nie można pociągać do odpowiedzialności karnej matki. Co innego lekarz. Lekarz zobowiązany do wykonywania swojego zawodu z należytą starannością zawodową, zobowiązany również do realizacji swoich zadań zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. Lekarz, który zaniecha właściwych czynności i właściwej ostrożności, powinien spotkać się z odpowiedzialnością karną, jeżeli doprowadzi do śmierci dziecka. To jest,
nic nie zmienia, bo...
to jest w miarę oczywiste. Chociaż na dzień dzisiejszy kodeks karny w ogóle nie przewiduje ochrony prawnokarnej dziecka poczętego. Mamy sprawę zupełnie świeżą z Białegostoku. Dziecko w 39 tygodniu ciąży, sam koniec ciąży, chwila przed terminem urodzenia, prawdopodobnie wskutek błędów lekarskich, umiera. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania i być może miała rację, bo powołała się na utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy, Izba Karna wskazuje, że ochrona prawna człowieka, ochrona prawa karnego człowieka zaczyna się od pierwszych skurczy porodowych. Dlatego, że wcześniej mamy tylko i wyłącznie ochronę stanu ciąży. Nie ma w ogóle ochrony dziecka poczętego życia, dziecka poczętego w polskim systemie prawa. My to wprowadzamy. Przeprowadzamy tę zmianę, zastępując ochronę stanu ciąży ochroną dziecka poczętego, bo to ono jest tą prawdziwą wartością, którą chcemy chronić, chroniąc również stan ciąży, oczywiście. I jedyna sytuacja zatem, w której przewidujemy możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej również przez matkę, to ta sytuacja, w której kobieta świadomie i umyślnie dopuszcza się zabójstwa swojego dziecka poczętego. Ale również wówczas, mając w pełni świadomość niezwykłej złożoności podobnych spraw, przewidujemy, że będzie można odstąpić od wymierzenia kary. Chodzi o to, żeby można było nazwać taki czyn złym i przestępstwem, ale żeby państwo nie musiało karać za jego popełnienie. Dwa lata temu, podczas prac w komisji kodyfikacyjnej, prac, które potem zostały dosyć brutalnie przerwane przez ówczesnego premiera pana Donalda Tuska, przewidziano również prawnokarną ochronę dziecka poczętego i również przewidziano karalność dla matki, która dopuściłaby się zabójstwa prenatalnego. Argumenty, które wówczas podawał pan profesor Coll, były następujące. Były wówczas takie sytuacje, w których surogatka, bez względu na to, że surogacja nie jest legalna, jest pewnym marginalnym zjawiskiem, surogatka, która zgodziła się urodzić dziecko dla zleceniodawców, dowiaduje się, że ci zleceniodawcy nie chcą odebrać tego towaru. Trzeba powiedzieć to brutalnie, bo na tym właśnie przecież polega surogacja.
To była umowa handlowa.
To była umowa handlowa. Wobec tego ona postanowiła to dziecko zabić. To był koniec ciąży, dziecko zostało zabite. Prawo obecnie obowiązujące jest bezsilne wobec takiej sytuacji. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za ten czyn.
Chociaż czyn ten był świadomy i
chociaż czyn ten był świadomy, w złej intencji i całkowicie dobrowolny. I dla takich szczególnych sytuacji nie możemy odmówić temu dziecku ochrony. Upamiętajmy, że mówimy o kobiecie, mówimy o jej karalności, ale dlaczego? Dlatego, że chcemy zapewnić każdemu dziecku ochronę państwa. Państwo poprzez swoje narzędzie w postaci prawa karnego musi wystąpić w obronie każdego życia. I w tym tego życia najsłabszego i najmniejszego. A szczególnie wtedy, kiedy jest to życie niszczone w sposób pełen złej woli.
Panie mecenasie, ale zgodzi się pan, myślę, ze mną, że nade wszystko wymaga to potężnej troski i właściwej informacji. Bo nawet poruszając się samochodem, porównanie tylko i wyłącznie, jak zawsze kulawe, wiedząc, że jest ograniczenie prędkości, więc powinienem normalnie wiedzieć, że mogę być ukarany za nadmierną prędkość, a jednak gdy służby drogowe stawią fotoradar, to dodatkową tabliczką informują mnie o tym, więc ta troska o kierowcę jest, powiedzmy, na pierwszym miejscu. I teraz jak zapewnić prawną troskę o dziecko, a jednocześnie prawną troskę o matkę, bo kobiety, które domagają się jakiejś zwrócenia uwagi na nie, też jako na matki, na te, które noszą w sobie ten trud macierzyństwa i trud wychowania potem potomstwa,
no, mogą czuć się takie mało, że nas zostawiają, to jeszcze chcą nas karać i to więzieniem. Więc tutaj jak gdyby prosiłbym o szersze wytłumaczenie, jak prawo, ta inicjatywa ustawodawcza, którą Państwo proponujecie, chce wyjść naprzeciw, by chronić nade wszystko kobietę jako matkę, by ustawodawca, tym samym państwo, było pomocne względem matki w tym trudnym dla niej okresie jako kobiety, która często zostaje sama, bo myślę, nie podnoszą głosu te kobiety, które otoczone są miłością swoich rodziców, miłością swoich mężów, miłością ojców swoich dzieci, tylko podnoszą głos te, które troskają się, że kobieta pozostanie sama sobie, odrzucona i jeszcze ukarana, gdy, rozumiem doskonale, samodzielnie, świadomie dopuści się zabójstwa swojego dziecka.
Jeśli można, to najpierw może perspektywa ogólna, bo to oczywiście z punktu widzenia prawnego jest bardzo ciekawe, ale z ogólnego też. Ponieważ właśnie często podnoszą się takie głosy zawodowych feministek, że prawo do aborcji to jest coś dobrego dla kobiety. Ale przecież to jest fałsz. Mówiliśmy o tym ogólnie, ale no, jest bardzo wiele przykładów kobiet, które zostały nakłonione do aborcji i które później mówią o tym, że ten fakt zniszczył im życie. Syndrom poaborcyjny to jest zjawisko, które występuje bardzo często. Ono dotyczy również mężczyzn, ale mężczyzn uwikłanych w to, że no, sponsorowanie, doprowadzenie do aborcji swojego dziecka. Ale znacznie częściej dotyka kobiety. I to jest, aborcja jest oczywiście nieszczęściem dla kobiety. I teraz mówienie, że po pierwsze, że to nic takiego, że znaczy powinnaś się, mieć prawo do aborcji.
Aborcja jest nieszczęściem dla kobiety, jest nieszczęściem dla rodziny, jest nieszczęściem dla całej naszej ludzkości, dla rodziny,
dla społeczeństwa.
Dla społeczeństwa. Tak. Z tym się zgadzamy, prawda? I tutaj moje pytania nie są w jakimkolwiek wymiarze
Ja tego nie odbieram, tylko ja właśnie mówię o argumentacji z strony przeciwnej, strony aborcyjnej, która mówi, że to jest coś dobrego i że odbieramy jakieś prawa kobietom. I ja myślę właśnie, ojcze, że to jest to, że wprost mówimy, że aborcja to zbrodnia zagrożona karą również w sytuacji, kiedy sprawczynią zabójstwa dziecka poczętego jest matka, że to jest taka tabliczka ostrzegawcza. Zwykle też jest bardzo dużo świadectw takich, nie wiedziałam, co robię. Tak? No nie, miałam 18 lat, gdyby mi ktoś powiedział, czym jest aborcja, gdyby prawo zakazywało, Nie zdecydowałabym się na to. W związku z tym te zmiany prawne to nie jest jakaś szykana względem kobiet. To jest właśnie ta tabliczka ostrzegawcza, pokazująca, że to jest coś złego i ostrzegająca przed popełnieniem czynu, który zniszczy być może życie tej kobiety.
Zresztą panie, które współpracują z nami w komitecie, współtworzą komitet, a które mają potężne doświadczenie pracy z kobietami, które zdecydowały się z ich pomocą urodzić dzieci i je wychować, mówią często o tym, że zachęta do aborcji ze strony osób często najbliższych polegała na stwierdzeniu: zrób to, tobie nic za to nie grozi. Te straszne słowa padały z ust najbliższych. I mamy nadzieję, że takie sformułowanie ustawy, jakie my proponujemy w tej chwili, umożliwi wytrącenie tego argumentu, który zachęcał do popełnienia zbrodni.
Jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby będące w najbliższym otoczeniu matki?
To bardzo ważne pytanie, dlatego że o ile gdy chodzi o matkę, to tak jak mówiłem, wyłączamy w znaczącej większości jakąkolwiek odpowiedzialność karną, którą mogłaby ponosić, a w pozostałym zakresie i tak dopuszczamy odstąpienie od wymierzenia kary. To tam, gdzie mówimy o tych, którzy dostarczyli środków aborcyjnych, na przykład pigułek aborcyjnych, bądź też byli dostawcami usług aborcyjnych, albo nakłaniali do popełnienia aborcji, tam jednoznacznie potwierdzamy pełną odpowiedzialność karną, bez możliwości nadzwyczajnego złagodzenia tej kary. Uważamy, że te osoby są pierwszorzędnie winne temu, że wykorzystały trudną sytuację osobistą, w jakiej znalazła się matka, i wykorzystały ją ze skutkiem absolutnie zbrodniczym. To jasno potwierdzamy, co do tego nigdy nie mamy wątpliwości, że w szczególności ojciec dziecka, jako ten, który powinien być przy matce, powinien być przy dziecku, powinien roztoczyć ochronę nad nim i opiekę, jeżeli go tam zabrakło, a jeszcze jeżeli nakłaniał do tej zbrodni, to powinien być tym, który poniesie odpowiedzialność. Co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Natomiast odpowiadając na pytanie ojca, bardzo, bardzo, bardzo też trafne, dotyczące innych środków, którymi powinniśmy pomóc rodzinie, my również w proponowanym projekcie ustawy jasno wskazujemy, że to rolą państwa jako rządu państwowego, ale również jednostek samorządu terytorialnego jest wystąpić z odpowiednią pomocą i ochroną zarówno do rodzin, w których wychowują się dzieci dotknięte ciężkimi wadami wrodzonymi, niepełnosprawnością, jak również do matek i ich dzieci, które były poczęte w okolicznościach uzasadniających podejrzenie przestępstwa, czyli tych okolicznościach, które dzisiaj stanowią przesłankę ich aborcyjnego zabicia. To rolą państwa jest zaniechać oferty aborcyjnej, a w zamian za to wystąpić z potężną ofertą pomocową. Ten zapis w projekcie ustawy z natury rzeczy, to jest inicjatywa obywatelska, jest niewielki. Natomiast nakłada bardzo konkretne obowiązki na państwo i na samorząd terytorialny. Jako Instytut Ordo Iuris wystąpimy w maju lub w czerwcu tego roku z konkretnymi projektami ustaw. Już nie w ścieżce obywatelskiej, ale wystąpimy z nimi, składając je posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z prośbą o ich przyjęcie jako ustaw, które zabezpieczą byt rodzin po przyjęciu ustawy chroniącej życie.
Ta inicjatywa ustawodawcza jest początkiem wielkiej dyskusji, debaty. Czy myślą panowie, że zostanie ucięta bardzo szybko?
Na to wygląda, że debata już się rozpoczęła. Ogromną siłę i potężną dynamizm tej debacie nadobrodził wypowiedzi Kościoła, jednoznacznie potwierdzające jego nauczanie, zmusiły wszystkich w Polsce do zajęcia jasnego i klarownego stanowiska. To po wypowiedzi Kościoła usłyszeliśmy jasne wypowiedzi pani premier, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Pawła Kukiza, ruchu Kukiz 15. Usłyszeliśmy wypowiedzi innych polityków, usłyszeliśmy wypowiedzi osób publicznych, ale przede wszystkim jesteśmy cały czas obserwatorami potężnej debaty, która się toczy. Ojciec wspomniał o tych fałszach, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, o tych nieprawdach, które gdzieś w ostatnich dniach szczególnie zaatakowały
inicjatywę. Ja poproszę ich przybliżenie, a jednocześnie poproszę państwa jako radiosłuchaczy i telewidzów do telefonowania do naszego studia, by zabrać głos w naszej dyskusji. Telefony 56 657 0011 lub 0012, 657 0013 lub 0014 dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny. 536 600 300 lub 536 600 400 to telefony sieci w naszej rodzinie. Prosimy, panie mecenasie.
Przede wszystkim, już o tym mówiłem wcześniej, zarzucano nam, że chcemy karać kobiety za samoistne poronienie. Tak jak wyjaśniłem, to oczywista nieprawda. Zarzucano nam, że chcemy odebrać kobietom możliwość ratowania ich życia, jeżeli ich życie jest zagrożone w związku z rozwojem dziecka w ich łonie. To też jest oczywista nieprawda. My zapisujemy jednoznacznie, że lekarz może prowadzić działania lecznicze wobec kobiety, wobec matki, licząc się z tym, że działania te odniosą skutek śmiertelny dla dziecka. Rzecz jasna, nie jest dopuszczalne zabicie
matka
dziecka.
Matka nie staje się, przepraszam za sformułowanie, takim sztucznym inkubatorem dla dziecka.
Matka jest zawsze, to co
jest
powtarzamy, gwarantem życia dziecka. Matka nie dość, że jako kobieta, osoba ma swoje własne prawa, to teraz jeszcze jest w stanie, w którym zarazem gwarantuje prawa swojemu dziecku. Lekarz ma obowiązek